Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Poniedziałek 27 grudnia, witam Państwa, Krzysztof Bąk. Dziś, obok aktualności watykańskich, powiemy o reformowaniu reformy liturgicznej, do czego przygotowuje się Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. O zamiarach Benedykta XVI na tym polu opowiedział prefekt tej dykasterii w wywiadzie dla jednego z włoskich dzienników. Przedstawimy też pierwszą część bilansu najważniejszych wydarzeń roku w Kościele w Polsce. Zapraszamy. Nie jest wykluczone, że Ojciec Święty mógłby w 2013 roku odwiedzić Serbię. Opinię taką wyraził nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Orlando Antonini. Okazją byłoby 1700-lecie wydania Edyktu Mediolańskiego, którym cesarz Konstantyn Wielki kładł kres prześladowaniom chrześcijaństwa. Jedne z głównych uroczystości rocznicowych mają się odbyć w serbskim mieście Niš, gdzie Konstantyn przyszedł na świat.
W wywiadzie dla belgradzkiego dziennika Politika arcybiskup Antonini określił relacje serbsko-watykańskie jako doskonałe, a to głównie za sprawą nieuznania przez Stolicę Apostolską Kosowa jako niezależnego państwa. Watykański dyplomata dodał, że nie ma podstaw do zmiany tego stanowiska podzielanego przez większość wspólnoty międzynarodowej. Jego zdaniem zarówno ten polityczny fakt, jak i możliwa papieska wizyta mogłyby posłużyć przy okazji sprawie jedności Kościoła. Zasugerował, że jubileuszowe obchody w Niszu byłyby okazją do ewentualnego spotkania wszystkich zwierzchników chrześcijańskich, w tym papieża i prawosławnych patriarchów. To z kolei, jak zauważa nuncjusz, podniosłoby międzynarodowy prestiż Serbii. Miejscowe media donoszą, że przygotowania do tego wydarzenia są już w toku, czego znakiem mają być wkrótce wizyty kardynała Kurta Kocha, kierującego papieską radą do spraw popierania jedności chrześcijan w Belgradzie i w Moskwie.
W Watykanie odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego przedwczoraj arcybiskupa Giovanniego Bulajtisa, emerytowanego nuncjusza apostolskiego w Albanii. Urodzony 77 lat temu w litewskiej rodzinie w Londynie, a otrzymawszy wykształcenie w Rzymie, pozostał on wierny ojczystym korzeniom. Jako kapłan inkardynowany był do diecezji Koszedary, a przed śmiercią wyraził wolę, by pochowano go na rzymskim cmentarzu Campo Verano w grobowcu papieskiego kolegium litewskiego świętego Kazimierza. W papieskiej dyplomacji pracował 45 lat. Po otrzymaniu w 1981 roku święceń biskupich z rąk Jana Pawła II był kolejno nuncjuszem apostolskim w Republice Środkowoafrykańskiej i Kongu, Iranie, Korei, Mongolii, a wreszcie w Albanii, gdzie pełnił tę funkcję przez 11 lat. Dzisiejszym uroczystością pogrzebowym arcybiskupa Bulajtisa w kościele świętego Szczepana w ogrodach watykańskich przewodniczył kardynał sekretarz stanu.
Dość już eksperymentów liturgicznych, Kościół jest miejscem ciszy i modlitwy. Pod takim tytułem świąteczne wydanie włoskiego dziennika Il Giornale zamieściło wywiad z prefektem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kardynał Antonio Canizares Liovera ujawnia w nim, że Benedykt XVI polecił jego dykasterii odnowić liturgię zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, a zarazem w harmonii z liturgiczną tradycją Kościoła, czyli według propagowanej przez papieża tzw. hermeneutyki ciągłości. Nie można zapominać, że Sobór polecił nie wprowadzać żadnych innowacji, o ile nie ma pewności, że rzeczywiście będą one służyć Kościołowi. Podkreślał też, że nowe formy muszą zawsze płynnie wynikać z już istniejących, zaznaczył kardynał Canizares.
Wspominając początki reformy liturgicznej, szef watykańskiej dykasterii zauważa, że dokonała się ona w zbytnim pośpiechu. Pomimo jak najlepszych intencji i woli urzeczywistnienia soborowych postanowień, za bardzo się pośpieszono, Zabrakło czasu na zrozumienie i dogłębne rozważenie nauczania soboru. Z dnia na dzień zmieniono formę celebracji. Pamiętam dobrze panującą wówczas mentalność: zmieniać za wszelką cenę, tworzyć coś nowego. To natomiast, co odziedziczyliśmy, tradycja, było postrzegane jako przeszkoda. Reformę pojmowano jako twórczość człowieka. Wielu wówczas sądziło, że również Kościół jest dziełem naszych rąk, a nie Boga. Odnowa liturgiczna miała być owocem eksperymentowania, wyobraźni i kreatywności, która była wówczas naczelnym hasłem, wspomina kardynał Canizares. Przyznaje on, że liturgia została zraniona arbitralnymi deformacjami, mającymi swoje źródło m.in. w sekularyzacji, która dokonuje się niestety również wewnątrz Kościoła. Stąd aktualny kryzys, banalizacja. W konsekwencji w centrum wielu liturgii nie ma już Boga. Najważniejszy staje się człowiek, jego kreatywność, zgromadzenie wiernych, zauważa szef liturgicznej dykasterii w Watykanie.
Postulowana już przez kardynała Ratzingera reforma reformy chce uniknąć błędów, które popełniono przed niemal 50 laty. Nie będzie więc działania w pośpiechu. Papież pragnie raczej zainicjować w całym Kościele nowy, wyraźny i dynamiczny ruch liturgiczny, mówi kardynał Canizares. Jego zadaniem będzie ukazanie m.in. piękna liturgii. Musimy też ożywić ducha liturgii i z tego względu bardzo ważne są niektóre elementy wprowadzone do papieskich liturgii, jak orientacja akcji liturgicznej, krzyż pośrodku ołtarza, komunia na kolanach, chorał gregoriański, czas na ciszę, piękno sztuki sakralnej, wylicza hiszpański purpurat.
Kardynał Canizares podkreśla, że niezbędna jest również większa czujność Kościoła, której nie należy odczytywać jako działalności inkwizytorskiej czy represyjnej, lecz jako służbę. Musimy być świadomi, że istnieją nie tylko prawa wiernych, lecz również Bóg ma swoje prawo. To On jest podmiotem liturgii, a nie my. Liturgia jest działaniem Boga, a nie człowieka. Prawdziwy reformator liturgii jest jej stróżem, a nie panem, przypomina kardynał Canizares. Zapowiada on również rewizję i zmiany we wprowadzeniach do różnych ksiąg liturgicznych. Osobnym działem reformowania reformy będzie sztuka sakralna i muzyka liturgiczna. W Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów powstanie w tym celu specjalna sekcja, która opracuje nowe kryteria i wytyczne dla całego Kościoła.
Kardynał Canizares przestrzega, by nie przekreślać tego, co jest dobre w posoborowej odnowie liturgii. Przyniosła ona Kościołowi również wiele korzyści w postaci bardziej świadomego uczestnictwa wiernych czy obszerniejszej obecności Pisma Świętego. Nie można się jednak zatrzymywać na aktualnym stanie reformy. Nie odpowiadałoby to bowiem organicznemu rozwojowi liturgii, podkreśla watykański hierarcha.
Odpowiada on również na obiekcje tych, którzy obawiają się, że zapowiadana sakralizacja liturgii jest jedynie nostalgicznym powrotem do przeszłości. Kardynał Canizares podkreśla, że zatracenie wrażliwości sakralnej, otwarcia na tajemnice, na Boga, jest dla ludzkości niepowetowaną stratą. Ponowne postawienie liturgii w centrum życia Kościoła nie ma nic z nostalgii, wręcz przeciwnie, otwiera mu drogę w przyszłość, stwierdził szef watykańskiej dykasterii w wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Giornale. Kończący się rok 2010 skłania do podsumowań. Przedstawiamy pierwszą część przeglądu najważniejszych wydarzeń w Kościele w Polsce. Były to przede wszystkim miesiące naznaczone katastrofą smoleńską, ale nie tylko. Odbyła się wszak uroczystość beatyfikacyjna księdza Jerzego Popiełuszki, a Ojciec Święty dokonał zmian na stanowiskach prymasa i nuncjusza apostolskiego. Przegląd wydarzeń w Kościele w Polsce w 2010 roku przygotował Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nie sposób, podsumowując wydarzenia 2010 roku, nie rozpocząć od bodaj najtragiczniejszego w dziejach naszej ojczyzny wydarzenia, jakim była katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia. W drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. W kilka godzin po tragedii prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało komunikat, w którym biskupi podkreślili, że Kościół w tym trudnym momencie jednoczy się z rodakami w kraju i za granicą. Treść komunikatu odczytał biskup Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Polecamy wszystkich, którzy zginęli w tej katastrofie, Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Prosimy Go, aby otworzył bramy miłosierdzia przed ofiarami tego wydarzenia, aby ukoił ból serca tych, którzy ich opłakują i aby naszej ojczyźnie pogrążonej w bólu i żalu udzielał swojego błogosławieństwa.
Uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej odbyły się w Bazylice Mariackiej w Krakowie 18 kwietnia. Przewodniczył im metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię nieobecnego legata papieskiego kardynała Angelo Sodano odczytał ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk.
Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak wyrazić życzenie, aby hołd, jaki dziś oddajemy zmarłemu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, jak też pełna szacunku myśl, jaką kierujemy ku ofiarom z Katynia, którym świętej pamięci prezydent pragnął oddać cześć, przyczyniły się do budowania bardziej zjednoczonej Europy i świata.
Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli na Wawelu w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. W dniach żałoby narodowej przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie gromadziły się tysiące osób. Składano tam kwiaty i stawiano znicze. Pojawił się również krzyż przyniesiony przez harcerzy, przy którym trwała modlitwa w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Niestety krzyż ten stał się w kolejnych miesiącach przedmiotem ostrego sporu różnych środowisk. Konflikt wywołała propozycja przeniesienia krzyża do kościoła akademickiego świętej Anny w Warszawie, na co zgodziły się organizacje harcerskie, przedstawiciele kancelarii prezydenta oraz kurii metropolitalnej warszawskiej. Uroczystość przeniesienia krzyża zaplanowano na 3 sierpnia.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Symbol narodu polskiego. Nie pozwolimy, wyrwiecie z nas serce, jak zabierzecie ten krzyż.
W wyniku ostrych protestów odstąpiono od przeniesienia krzyża. W kilka dni później, 12 sierpnia, z apelem do osób modlących się pod krzyżem przed Pałacem Prezydenckim, by umożliwili przeniesienie krzyża do kościoła świętej Anny, zwrócili się metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz oraz sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Stanisław Budzik.
Apelujemy do wszystkich, aby było możliwe przeniesienie tego krzyża na miejsce wcześniej przewidziane, do kaplicy katyńskiej w kościele świętej Anny. Apelujemy do wszystkich, którzy gromadzą się na krakowskim przedmieściu, przez swoje zachowanie nie dawali okazji, nie stwarzali okazji dla tych ludzi, którzy tam właśnie w tym miejscu okazują brak swojej tolerancji, poniżają ludzi wierzących i nie szanują godności człowieka.
Do kwestii sporu wokół krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego nawiązali polscy biskupi 25 sierpnia na Jasnej Górze. Na zakończenie obrad Rady Biskupów Diecezjalnych podkreślono, że warunkiem rozwiązania problemu jest spełnienie postulatu godnego upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Biskupi zaapelowali również o utworzenie specjalnego komitetu, który zajmie się kwestią upamiętnienia ofiar. Wreszcie 16 września krzyż trafił do kaplicy w Pałacu Prezydenckim, a jego przeniesienie do kościoła akademickiego świętej Anny nastąpiło 10 listopada, w 7 miesięcy od katastrofy prezydenckiego samolotu. W roku 2010 Kościół w Polsce przeżywał także wydarzenia wyjątkowo radosne, jak choćby majowa pielgrzymka kapłanów na Jasną Górę. Była to największa ogólnopolska inicjatywa roku kapłańskiego. 1 maja na pierwszą od 40 lat pielgrzymkę kapłanów przybyło ponad 5 tysięcy księży. Homilię na Jasnej Górze wygłosił kardynał Claudio Humes, prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. W znacznej mierze została ona odczytana w języku polskim. Hierarcha podkreślił, że współcześnie nowa kultura nihilizmu i laicyzmu szybko rozszerza się w całym świecie. Wymaga to zatem od kapłanów nowych środków i metod.
Nie wystarczy przyjmować i ewangelizować tych, którzy przychodzą do naszych kościołów, naszych parafii. Trzeba powstać i iść w sposób zorganizowany i przy pomocy wiernych świeckich na poszukiwanie owiec zabłąkanych, odwiedzając rodziny, miejsca pracy, środowiska szkolne i akademickie oraz wszystkie inne środowiska i struktury społeczeństwa.
6 czerwca. 150 tysięcy wiernych zgromadziło się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Z udziałem Episkopatu Polski pod przewodnictwem arcybiskupa Angelo Amato, prefekta Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, odbyła się długo oczekiwana beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki.
Naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnemu słudze Bożemu Jerzemu Popiełuszce przysługiwał tytuł błogosławionego.
Do ołtarza zbliża się procesja wnosząca relikwie. W orszaku z relikwiami idzie także pani Marianna Popiełuszko, matka księdza Jerzego.
Dzisiejsza beatyfikacja jest godnym zapamiętania dniem radości dla waszego narodu. Ksiądz Popiełuszko, uwielbiony, zostaje oddany w ramiona Matki Kościoła w tym samym geście, w jakim prorok Eliasz oddał wskrzeszone do życia dziecko jego matce. Patrz, twój syn żyje.
Niech z tej śmierci, jak powiedział sługa Boży Jan Paweł II, wyrośnie nowe życie jedności i pokoju w naszej ojczyźnie.
Nie można nie wspomnieć o papieskich nominacjach. 8 maja Benedykt XVI mianował dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nowym prymasem Polski. Natomiast 30 czerwca Benedykt XVI mianował arcybiskupa Celestino Migliore nuncjuszem apostolskim w Polsce. 28 września hierarcha po raz pierwszy uczestniczył w zebraniu plenarnym episkopatu. Jak przyznał, został bardzo dobrze przyjęty.
To dobry znak na przyszłość. Ja jestem bardzo zadowolony za pracę z biskupami w Polsce i mam nadzieję, że wszystko będzie bardzo dobrze i owocne.
Rok 2010 niezwykle boleśnie doświadczył także mieszkańców południowej Polski. W wyniku powodzi uszkodzonych zostało ponad 20 tysięcy domów, a 70 tysięcy osób straciło dorobek całego życia. Mimo to Polacy chętnie spieszyli z pomocą poszkodowanym w innych rejonach globu. Wyjątkową solidarność okazali mieszkańcom Haiti, gdzie doszło do trzęsienia ziemi, i Pakistanu, dotkniętego powodzią. Pomoc koordynowała Caritas w Polsce, mówi ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.
Caritas Polska przy pomocy caritasów diecezjalnych i parafialnych zebrał na pomoc dla Haiti 12 milionów 980 tysięcy złotych. Te pieniądze zostały częściowo już wysłane do Haiti na projekty, trzy takie bardzo ważne projekty. Pracujemy za pośrednictwem nuncjatury apostolskiej na Haiti. Następna akcja, która odbyła się w Polsce, to powódź, która właściwie trzy razy dotknęła nasz kraj. I Caritas Polska przekazała na pomoc 23 miliony złotych oraz diecezje, caritasy diecezjalne przekazały również do tych caritasów, które zostały poszkodowane, 23 miliony 133 tysiące złotych. No i w końcu powódź w Pakistanie. Tutaj również nie pozostaliśmy bierni. Caritas Polska przesłał 150 tysięcy euro na pomoc do Pakistanu.
To zaledwie półmetek przeglądu najważniejszych wydarzeń w Kościele w Polsce w 2010 roku. Podczas kolejnego spotkania mowa będzie m.in. o kontaktach Kościoła katolickiego w Polsce z rosyjską cerkwią prawosławną, Dniu Papieskim czy kontrowersjach wokół Komisji Majątkowej. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.